Zawsze, kiedy tutaj jestem, tak bardzo po prostu przeżywam. Nie wiem, tak się źle martwię. Ale proszę, wybaczcie mi to. Dziękuję Bogu, że mogę tu być. Za ten wspaniały dzień, że Bóg dopomógł mi być i znów, żebyśmy wspólnie dzielili się Bożym Słowem. Przywozę także pozdrowienia od moich braci, sióstr, pastora, bo gdy ktoś od nas gdzieś wyjeżdża, to prosi pastor, żeby przekazać te pozdrowienia. A więc pozdrawiam. Nie wiem, już tak dużo mówimy na ten temat, na temat przybytku, na temat tych elementów, które były w tym przybytku. Ale czym więcej właśnie rozważam ten temat, studiuję, wgłębiam się, myślę, jaki wspaniały jest Bóg. Jak ten Bóg po prostu wszystko chce nam pokazać i po prostu tak pokazać, jak to ma być, jak po prostu wszystko powinno wyglądać. Jak On po prostu tam za czasów Izraela, Starego Przymierza, przebywał wśród swojego ludu, jak ustalił tą służbę kapłańską, kapłani reprezentowali lud. I tutaj jak wszystko odnosimy do Nowego Przymierza, jak widzimy, jak dużo rzeczy się zmieniło, że my jesteśmy tymi kapłanami, że my powinniśmy po prostu, tak jak kapłan, chodzić czystym do miejsca świętego. My jesteśmy także tą świątynią w Nowym Przymierzu i powinniśmy się, tak jak kapłan, tam były stoły pokładne z chlebami, oni tam mieli w miejscu świętym się karmić i kapłani spożywać ten chleb, a w Nowym Przymierzu Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem. Słowa Boże są chlebem i Pan Jezus mówi, żebyśmy karmili się tym chlebem. Będę dzisiaj omawiał dwa po prostu następne elementy, które są w miejscu świętym. Może trochę się przejęzyczyłem ostatnio, może coś powiedziałem w miejscu na świętym, że tam kapłan wchodził, ale tam mógł wchodzić w miejscu na świętym tylko arcykapłan raz w roku, święto Jom Kippur. A w miejscu świętym kapłani wchodzili codziennie. I dwa następne elementy wyposażenia namiotu, miejsca świętego, to był świecznik. Świecznik i ołtarz kadzidlany. I pragnę po prostu o tym dzisiaj mówić i odnieść to do Nowego Przymierza, jak to w Nowym Przymierzu i w Nowym Testamencie jest opisane. Pierwsze miejsce zaczerpniemy, 3 Mojżeszowa, 24 rozdział. Wiersz 2 i 3. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Nakaz synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłoni skrzyni świadectwa, w namiocie zgromadzenia będzie ją arka, a Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana, nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi na te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. I tutaj co dowiadujemy się o świeczniku? Z tych dwóch miejsc widzimy, że jest nakaz, żeby synowie Izraela przynosili do świecznika oleju wytłoczonego z oliwek. To była odpowiedzialność właśnie synów izraelskich. I w jakim celu to było, mieli przynosić? Aby można było palić lampę i aby ta lampa się paliła nieustannie. Jak długo? Nieustannie. W wierszu właśnie 3, a Aaron był odpowiedzialny za przygotowanie lampy i za to, żeby ona się paliła. I ciekawe, paliła się od wieczora do rana. Paliła się nieustannie i to był taki Boży nakaz. Ciekawe, właśnie w miejscu świętym, tam była jedna lampa, jedne światło, które oświecało i miało świecić w tym czasie, gdy było ciemno. Przejdziemy teraz do Nowego Testamentu i zobaczymy do Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału. Czy, 4 rozdział, wiersz 16. Od 12 do 17 jest mowa, jak Pan Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się więc do Galilei. Opuścił Nazaret, przeszedł i zamieszkał w Kapernaum. I tutaj właśnie jest słowo napisane prorocze, 16 wiersz. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie, w cieniu śmierci rozbłysnęła jasność. Co dowiadujemy się z tego wiersza? Widzimy, że w tamtym czasie, gdy był Pan Jezus, ludzie żyli. Ludzie byli pogrążeni w mroku. W innym przykładzie pisze, którzy żyli w ciemnościach, mieszkali w mrocznej krainie śmierci. W takim czasie tam żyli ludzie i gdy Pan Jezus był na ziemi, oni ujrzeli jasność, im rozbrusnęła jasność, ujrzeli światłość wielką. W dzisiejszym czasie tak samo, lud, który żyje w grzechu, żyje w ciemności, w mroku. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Pierwszy rozdział, wiersz 4, 5 i 8. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. 8 wiersz. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Widzimy z tych wierszy, że tą prawdziwą światłością kto jest? Jest Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus, który przyszedł na świat. On jest tą prawdziwą światłością. I tylko On oświeca, co robi? Oświeca każdego człowieka. Pan Jezus może oświecić człowieka. I jeszcze jedno miejsce z Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 wiersz. 8 rozdział, 12 wiersz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota, światłość życia. I zobaczmy, Pan Jezus tutaj sam mówi w tych słowach, że On jest światłością świata. On jest światłem, On jest świecznikiem w tej krainie mroku, w tej ciemności. Tam, gdzie jest grzech, grzech to jest ciemność. Tam Pan Jezus jest ciemnością, tak jak w przybytku świecznik świecił w jednym miejscu, ciemnym, był jeden świecznik, świecił tam w tym miejscu, to była jedyna rzecz, którą była. Tak samo tutaj Pan Jezus jest tą światłością. On się uświadamia, utożsamia do świecznika, do światła, do światłości świata. I co jeszcze się z tego wiersza dowiadujemy, 12, że Jezus jest tą światłością i kto idzie za mną, kto idzie za Jezusem, nie będzie chodził w ciemności. Ale kto idzie za Jezusem, będzie miał światłość żywota. Tylko w społeczności z Jezusem Chrystusem nie będziemy chodzili w ciemności, będziemy mieć tą światłość, którą On nam da. Efezjan, 2 rozdział. Efezjan 2 rozdział od 1 do 3. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli z listu do Efezjan, kim żeśmy byli kiedyś, a kim jesteśmy teraz. Zobaczmy, co się dowiadujemy z tych pierwszych trzech wierszy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według mody świata tego, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i wy wszyscy żyliście, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliście z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I tutaj widzimy, że w świecie, gdy wcześniej, gdy jeszcze nie narodziliśmy się na nowo, gdy nie wstąpiliśmy w szczerze z Panem Jezusem, chodziliśmy według mody tego świata, naśladowaliśmy władcę, który rządzi w powietrzu, a więc tego złego ducha, który działa w synach opornych. I tacy żeśmy byli. Byliśmy grzeszni, poddani wszelkim pożądliwościom ciała. Z natury byliśmy dziećmi gniewu. Kolosan 1,13. Co się stało? Kolosan 1,13. 12 wiersz też przeczytam. Dziękując Bogu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętym światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I tutaj apostoł Paweł dziękuje Bogu Ojcu, że Bóg uczynił zdolnymi ludzi wierzących, aby stali się uczestnikami w dziedzictwie świętym, w światłości. I właśnie to Bóg, wtedy gdy żyliśmy w mroku, w ciemności, uczynił to, że wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. To uczynił Pan Bóg. I co dalej? Następne miejsce, Efezjan 5:3. Jeżeli to Bóg uczynił, czym się staliśmy? 5 rozdział. Efezjan 8 wiersz. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Tu Słowo Boże nam mówi, że kiedyś byliśmy ciemnością, ale teraz, gdy narodziliśmy się na nowo, gdy Ojciec nas wyrwał z krainy ciemności, przyniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, staliśmy się światłością w Panu. I my, jaka powinna być nasza odpowiedzialność? Co powinniśmy robić? Tu jest napisane, teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Takie powinno być nasze życie. Mamy postępować jak dzieci światłości. A więc jak dzieci Pana Jezusa Chrystusa. Postępować tak, jak On postępował. W wierszu 9 jest napisane, co charakteryzuje światłość. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. I tutaj widzimy, że powinno życie nasze, uwielbiając Boga, chwaląc Boga, nas jako dzieci światłości, jako dzieci Jezusa Chrystusa, być nacechowane dobrocią, sprawiedliwością i prawdą. Jeszcze jedno miejsce z Kolosan. Wrócimy do 10 wiersza 1 rozdziału. Apostoł Paweł się modli i co jest treścią jego modlitwy? On się modli tu do wierzących, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznaniu Boga. Tu Słowo Boże nas zachęca jako dzieci światłości, żebyśmy już nie postępowali jak poganie, żyjący w mroku, w ciemności, w grzechu, ale żebyśmy postępowali jako dzieci światłości, żebyśmy świecili, żebyśmy postępowali tak, żeby to się podobało naszemu Panu, ku zupełnemu Jego upodobaniu, żeby się podobało Panu Jezusowi nasze postępowanie. I dalej Słowo Boże mówi, to postępowanie powinno być takie, żebyśmy wydawali owoc dla naszego Ojca w każdym dobrym uczynku. Każdy dobry uczynek, nie czynić zła, nie czynić grzechu, nie czynić ciemności, ale czynić dobry uczynek i wzrastać w poznaniu Boga. Do tego zachęca nas Słowo Boże. Patrząc teraz właśnie na stary przykład, który był w Starym Przymierzu, o tym świeczniku, można było zobaczyć, że świecznik żeby świecił, była potrzebna oliwa. O oliwę po prostu troszczyli się dzieci Izraela. Jeżeli w świeczniku nie było oleju, lampa się nie świeciła. Synowie Izraela byli odpowiedzialni za tą oliwę i świecznik miał się świecić nieustannie. I tutaj w Nowym Przymierzu, patrząc na to wszystko, tak samo my żyjemy w świecie ciemności, w mroku, w grzechu. Pan Jezus, gdy był na ziemi, On był tym prawdziwym światłem. On był tą prawdziwą światłością, który oświecał każdego człowieka. Jego życie było nacechowane prawdą, dobrocią, sprawiedliwością. I Jezus zachęcał, żebyśmy szli za Nim, że jeżeli za Nim pójdziemy, nie będziemy błądzili. Będziemy dziećmi światłości i my jako dzieci Boże w Nowym Przymierzu jesteśmy dziećmi światłości. Zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus jako ta prawdziwa światłość wiemy, że mieszka w nas i my powinniśmy postępować tak jako Jego dzieci, a więc świecić. Kiedy świecimy? Jak czynimy dobre uczynki? Jak wydajemy owoce godne naszego Pana? A jak nie świecimy? Kiedy nie świecimy? Gdy czynimy grzech, gdy grzeszymy, gdy po prostu nie czynimy dobrych uczynków. Wtedy po prostu, tak jak tam brakowało oleju, tak samo nasza lampa gaśnie. Gdy po prostu nie czynimy dobra, a postępujemy jak ten świat. Kim jesteś? W jakim królestwie żyjesz? Czy przyszłeś już do prawdziwej światłości? W jaki sposób widoczne jest Twoje światło w życiu? Właśnie ważną rzeczą jest, żeby tak jak świecznik świecił tam w przybytku, w miejscu świętym, tak samo my tutaj na ziemi, żebyśmy świecili. Żebyśmy byli tą prawdziwą światłością. Następne miejsce, które było w przybytku, to był ołtarz kadzidlany. I przeczytamy z drugiej Mojżeszowej, 30 rozdziału o ołtarzu. Druga Mojżeszowa. Trzydziesty rozdział. Pierwszy wiersz mówi następujące słowa. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego. Tutaj jest nakaz, żeby został zrobiony, Bóg mówił, żeby został zrobiony ołtarz do spalania kadzidła. Wiersz następny od 6 do 10. Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed skrzynią świadectwa, przed pokrywą, która jest nad świadectwem, gdzie będę się z Tobą spotykał. A więc widzimy, było miejsce najświętsze od świętego, było podzielone zasłoną. I ołtarz miał być postawiony z przodu, przed zasłoną, w miejscu świętym. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranku, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wystawiał lampy, będzie spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem, po wszystkie pokolenia wasze. Natomiast nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów nie będziecie na nim składać. Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Krwią z ofiary za grzech dopełni na nim oczyszczenia. Raz w roku po wszystkie pokolenia wasze będzie ona świętością nad świętościami dla Pana. I co dowiadujemy się znów o tym ołtarzu kadzidlanym? Zobaczyliśmy, że miał stać przed zasłoną. Ważną rzeczą było, że na niej miały być składane ofiary kadzidlane. Miał to czynić ten Aaron. Będzie spalał tam kadzidło. Żadne inne ofiary na nim nie będą składane. Ósmy wiersz. Przed wieczorem, gdy Aaron będzie wystawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana. Przed Panem po wszystkie pokolenia. No i żadnej innej ofiary na niej nie będzie składane, tylko kadzidło. Kadzidło, które po prostu unosi się do góry, które wydaje wspaniałą woń, która to jest po prostu ofiara kadzidlana, bardzo przyjemna dla Pana Boga. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali w Nowym Testamencie Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Jest też tam miejsce, które mówi o składaniu ofiary. Pierwszy rozdział, 8:11. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej na zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Z tego miejsca dowiadujemy się, że akurat Zachariasz miał składać ofiarę kadzidlaną i on wchodził tam do miejsca świętego, na niego wpadł los, wchodził do świątyni pańskiej i składał ofiarę z kadzidła. I właśnie ciekawą rzeczą jest, żebyśmy zwrócili uwagę, co w tym czasie robił lud. W wierszu 10 jest napisane, że cała rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Tu jest ofiara kadzidlana sprawowana przez kapłana. A tutaj widzimy, rzesza ludu modliła się. Modlitwa i kadzidło. Kadzidło, miła woń, przyjemna Panu Bogu. Przejdźmy do objawienia 8 rozdziału. Jest jeszcze jedno miejsce, które troszeczkę nam rozjaśni ten temat. 8:3-4. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby ofiarował je wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Wiemy, że w niebie jest świątynia Boża, jest ona prawdziwa. I tu z tego miejsca dowiadujemy się, że anioł stanął przy ołtarzu. Anioł miał złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła. I właśnie anioł tam ofiarował to kadzidło. Ale zauważmy, że tu jest bardzo ciekawa rzecz, że on je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu. Jak tu kadzidło jest ta miła woń, połączona jest z modlitwami, które są też przyjemną wonią dla Pana. I następnie 4 wiersz mówi, i wzniósł się z ręki anioła dym z kadzidła z modlitwami świętych przed Boga. Dym z kadzidła wzniósł się razem z modlitwami świętych przed Boga. Widzimy tutaj, jak modlitwy ściśle powiązane są z kadzidłem. I stanowią to po prostu taką miłą, wspaniałą woń, ofiarę, która jest przyjemna Panu. Ale ciekawe jeszcze jest jedno miejsce w Efezjan, 2 rozdział. List do Efezjan. Piąty rozdział. 5:2. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę miłą ku miłej wonności. Tutaj z tego miejsca jeszcze dowiadujemy się, że modlitwy, a tutaj Jezus jest tą ofiarą, która jest miła Bogu ku miłej wonności. Sam Jezus Chrystus ofiarował siebie za nas, wydał siebie samego za nas i stał się tą ofiarą, tak jak to kadzidło jest miłe, miłą ofiarą Bożą. Tak samo Jezus jest tą ofiarą miłą ku miłej wonności dla Boga. I następne miejsce Hebrajczyków, Księga do Hebrajczyków, rozdział siódmy, 24-25. Ale ten, który sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, dlatego też może zbawić zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za Nimi. I tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, że Jezus jest tą ofiarą miłą Bogu, ale On także jest tam w niebie. On sprawuje kapłaństwo nieprzychodnie, kapłaństwo, które trwa na wieki. I zobaczmy, co On robi, co Pan Jezus robi, czego powinniśmy być świadomi. 25 wiersz nam mówi, On może zbawić zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Może zbawić, bo On żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. To jest bardzo ważne. Jezus jest naszym stawiennikiem. On żyje zawsze i Jego celem jest to, żeby się stawiać za nami. Gdy tutaj żyjemy, możemy przychodzić do Niego, On będzie stawiał się za nami. Psalm 141, Psalm 141, wiersz drugi. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Co mówi nam ten wiersz? Zobaczyliśmy, że Dawid modli się. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Tu po prostu Dawid porównuje modlitwę tak jak kadzidło. Było w świątyni spalane i było miłą wonnością Bogu. I to była stara ofiara kadzidlana. Przed Panem miała być czyniona. Tak samo Dawid mówi tu modlitwa. Niech wznosi się jak kadzidło, podniesienie rąk moich jak wieczora, jak ofiara wieczorna. Tutaj właśnie pokazuje, że nasza modlitwa, Dawida modlitwa, nasza modlitwa jest po prostu tak, można, porównana z kadzidłem. Jeszcze jedno miejsce z Księgi Objawienia, z 5 rozdziału. 5 rozdział, wiersz 8. A gdy wziął, upadły przed nim, przed barankiem, 4 postacie i 24 starców. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. I są to modlitwy świętych. I tu widzimy w niebie, że przed barankiem upadło 24 starców i postacie i każdy miał harfę, ale tak samo każdy miał złotą czaszę, pełną wonności. I czym były te wonności? Te wonności były modlitwami świętych. Podsumowując, ołtarz kadzidlany, możemy zobaczyć, że kapłani w Starym Przymierzu składali ofiary kadzidlane. Oni mieli składać je bodajże rano i wieczorem i po prostu, gdy znajdowali się w miejscu świętym, te ofiary po prostu były przyjemne Bogu, przyjemną wonią były. Ale zobaczyliśmy tak samo, że Pan Jezus sam siebie ofiarował jako ofiarę, która była przyjemna Bogu, ofiarę miłą. Zobaczyliśmy także, że do kadzidła porównane są modlitwy, modlitwy ludu, modlitwy święty. Gdy Zachariasz sprawował służbę kapłańską, na zewnątrz był lud, który się modlił. I to wszystko było przyjemne Bogu. Tutaj zobaczyliśmy z objawieniu, że tam 24 starców miało też czas pełną wonności. I te modlitwy były po prostu tymi wonnościami. Są to modlitwy świętych, te wonności. Jak ważną rzeczą jest, abyśmy właśnie tak jak kapłani ofiarowali tam kadzidło i my po prostu ofiarowali nasze modlitwy, modlili się do Boga, wstawiali się za innymi osobami, za sobą. Modliliśmy się, bo modlitwy są miłą wonią przed Panem Bogiem. Analizując to, co ostatnio my rozmawiali w miejscu najświętszym, Pan Jezus utożsamiał się do chleba. Jeżeli człowiek chce naprawdę służyć Panu Bogu, uwielbiać Jego, nie może stronić od Bożego Słowa. Musi się karmić tym Bożym Słowem. Musi mieć czas na Boże Słowo, aby to Słowo Boże nakarmiało jego duszę. Pan Jezus utożsamił się z chlebem. Pan Jezus tak samo utożsamił się światłem, tym świecznikiem. I On jest prawdziwą światłością świata. I kto chce uwielbiać Boga, ten musi być zjednoczony z Jezusem Chrystusem. Prawdziwa światłość musi mieszkać w Nim i dzięki temu człowiek będzie mógł prawdziwie uwielbiać Boga, żyjąc według praw, przykazań Bożych, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Jezus tak samo stał się ofiarą miłą Bogu i sam ofiarował siebie za nas. I On jest naszym wstawiennikiem. I w różnych okolicznościach życia, jakiekolwiek by nie były, zawsze możemy przyjść do naszego Pana Jezusa Chrystusa i prosić Go, aby On nam pomógł. A On nam na pewno pomoże, bo On stawia się, On żyje, On jest kapłanem nieprzymijającym. Tam kapłani umierali, ale Jezus żyje na wieki, aby zbawiać, aby wstawiać się za nami. Każdy element wskazuje na Jezusa Chrystusa przybytku i każdy element pokazuje nam, jak powinniśmy żyć. Ta lekcja nas uczy, że my na ziemi, żyjąc w świecie ciemności i mroku, powinniśmy być światłem. Światłem powinniśmy świecić, a świecimy poprzez to, że postępujemy tak jak dzieci światłości, czyniąc dobroć, sprawiedliwość, prawdę. Innymi słowy, żyjąc według Bożych przykazań, Bożych prawd. I wtedy po prostu jest uwielbiony Bóg poprzez nasze życie. Niech będzie błogosławiony Bóg i pomoże nam służyć Jemu, abyśmy wiernie chodzili każdego dnia przed Jego obliczem, a żebyśmy służyli Jemu, byli światłem, karmili się Jego Słowem i modlili się, modlili, stawiali za innymi, za braćmi, siostrami, za wszystkimi, co Duch Święty pobudzi, bo modlitwy są miłą wonią przed oblicznością Bożą. Amen.